Witam, Grzegorz Bożyk, widziany z sieci. Była przerwa świąteczna. Po przerwie podcast pojawia się w weekend. Z tego względu, że ja doszedłem po prostu do wniosku, że to jest tygodniowe podsumowanie tego wszystkich informacji, które się pojawiały w sieci tygodniowe, więc troszkę nielogicznie byłoby to, gdyby się pojawiał we wtorek. Poza tym pewnie troszeczkę niewygodnie dla słuchaczy, bo w niedzielę, w sobotę, wiadomo, jest czas, można sobie przysiąść do komputera, przesłuchać, popatrzeć, zanalizować te artykuły, które będą linkowane, także no teraz już się postaram dołączać ten podcast właśnie w weekendy. Na sam początek znalazłem taki film, który krąży po sieci już od paru lat. Film nazywa się Steal This Movie, czyli Ukradnij ten film. Trochę bądźczuczny tytuł. Film podejmuje temat praw autorskich, podejmuje temat tego, czym są prawa autorskie, jakie są właściwie ograniczenia praw autorskich. I generalnie film uderza w schemat szeroko dystrybuowany, że prawa autorskie to jest dokładnie to samo, co prawo własności. Nie, to nie jest to samo. Bo i to nie jest z oczywistego powodu to samo. Jeżeli ktoś ukradnie komuś samochód, to zupełnie nie jest to samo, co ściągnięcie pliku przez internet. Chociażby dlatego, z tego prostego powodu, że jak ukradnie się komuś samochód, to ten samochód był, a tego samochodu nie ma. Natomiast jeżeli ściągnie się przez internet plik, to właściciel praw autorskich do tego pliku nie ponosi żadnej fizycznej szkody. Oczywiście próbuje się to w ten sposób przedstawiać, że on ściągnął plik, to już na pewno mógł kupić, a nie kupi, a to znaczy, że autor poniósł szkodę, bo mógł zarobić, a nie zarobił. Ale to nie do końca tak, bo nie każdy, kto ściąga takie pliki przez internet, ma fizyczną możliwość kupna tego. Więc to są czysto teoretyczne straty, które tak naprawdę stratami wcale nie są. Tą tematykę film podejmuje, jest dosyć wymowna historyjka obrazkowa na ten temat w filmie. Jest podejmowany temat tego, jak się zmienia społeczeństwo, jest podejmowany temat tego, jak się zmieniało wcześniej, kiedy były coraz doskonalsze metody kopiowania informacji, najpierw tylko ręcznie, potem pojawił się druk, też była rewolucja. Teraz są sieci peer-to-peer, jest internet, który jako taki jest właśnie oparty na takiej swobodnej wymianie informacji, jest oparty na w samym swoim założeniu na takim mechanizmie, kiedy tego kopiowania informacji nie można zatrzymać, chyba że razem z całym internetem to wyłączyć. I dlatego się tego raczej nie da powstrzymać i pytanie pozostaje, jak to wpłynie na naszą rzeczywistość. No powoli zaczyna wpływać, zauważamy. Powoli zaczyna internet odgrywać coraz większą rolę, czego dowód jest chociażby w przypadku tego podcastu. Ale no będą, są linki w dołączonym tekście. Film jest w czterech częściach na YouTube i jest film w angielskiej wersji językowej, są polskie napisy, także można sobie śmiało obejrzeć. Dokładnie się wsłuchać, zanalizować to, o czym będzie mowa. Film jest udostępniany całkowicie za darmo i bez żadnych ograniczeń. Można go sobie kopiować w dowolny sposób, jaki tylko chcecie, gdziekolwiek. On jest zupełnie bez najmniejszych ograniczeń. Także nie trzeba się bać, jak ktoś tam będzie za nami biegał i krzyczał, że złamaliśmy prawa autorskie. Następna sprawa to jest artykuł, który jest na stronie Chipa. To jest takie podsumowanie afery z Sony PlayStation Network, która się wybuchła w kwietniu. No właśnie, bo przypomnijmy, doszło do włamania do sieci Sony's PlayStation Network, wykradziono numery kart kredytowych, te numery trafiły na czarny rynek i no właśnie przez pierwsze kilka dni, kiedy to włamanie było, to po prostu Sony nabrało wody w usta, nic nie było wiadomo, czy dane zostały wykradzione, czy nie zostały wykradzione. Dopiero później pojawiła się informacja o tym, że jednak dane wykradzione zostały. Już wiadomo, że są pozwy, Sony już zostało pozwane o odszkodowania. Jest i szacuje się, skradziono około 70 milionów danych, około 70 milionów kont. To jest naprawdę bardzo dużo. I szacuje się, że ta cała sprawa może kosztować Sony nawet około 24 miliardów. Więc miliardów dolarów oczywiście. No to jest bardzo duża kwota, więc tylko że no, Sony to jest Sony, więc jeżeli Sony nie stać, to nie wiem, kogo stać. Tak. Następna sprawa to jest tekst, który się ukazał na nowym ekranie. Napisał go Jerzy Wawro. Tekst pod tytułem Społeczna gospodarka rynkowa szansą dla Polski. To jest tekst o tyle ciekawy, że omawia koncepcje ekonomiczne oparte o nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Pewnie niewiele ludzi sobie zdaje w ogóle sprawę z tego, że Jan Paweł II ekonomią się w ogóle zajmował. A zajmował i z jego nauczania wynikają jakieś konkretne nawet przesłanki ekonomiczne, jakaś wizja, którą Jan Paweł II miał. I ja przytoczę tylko trzy takie postulaty, które były. Otóż pierwszy to była personalistyczna koncepcja pracy, czyli tu cytuję tekst. Imperatyw kategoryczny Kanta w interpretacji Karola Wojtyły brzmiał, ilekroć w twoim postępowaniu jest przedmiotem, osoba jest przedmiotem działania, tylekroć pamiętaj, że nie możesz jej traktować tylko jako środka do celu, jako narzędzia, ale licz się z tym, że ona sama ma lub bodaj powinna mieć swój cel. Karol Wojtyła, miłość i odpowiedzialność. W konsekwencji praca nie może być traktowana jak towar, należy bowiem zawsze pamiętać o podmiotowości człowieka i ją wykonującego. Praca jest ważniejsza od kapitału, z czego wynika konieczność zagwarantowania podmiotowości społeczeństwa, ludzi pracy. Następny postulat, który wynikał z nauczania Ojca Świętego, to było fakt, że własność własności prywatnej, o tym, że własność prywatna jest ważna, z tym, że Jan Paweł II definiował własność prywatną nie tyle jako wyłączne posiadanie czegoś, ile raczej prawo osobistego posiadania jako przyporządkowane prawu powszechnego używania uniwersalnemu w przeznaczeniu dóbr. Czyli własność prywatna po prostu nie mogła naruszać wolności używania wszystkiego. Nie można, zdaniem Jana Pawła II, używać własności prywatnej tylko po to, żeby odciąć dostęp do czegoś całej reszcie ludzi, ludzkości. To jest nadużycie już wtedy. I następna zasada to jest subsydiarność, czyli ona została przedstawiona pierwszy raz w encyklice Piusa XI w roku 1931 i chodzi o to, że jest niesprawiedliwością, poważnym złem i zakłóceniem właściwego porządku, jeżeli duża i wyższego rzędu organizacja przypisuje sobie funkcje, które skutecznie mogą być wykonywane przez ciała mniejsze i niższego rzędu. No, innymi słowy chodzi o to, że jeżeli coś może zostać wykonane, nie wiem, przez samorząd, przez jakieś lokalne struktury, to centralnie nie powinno się do tego mieszać, bo to się po prostu źle kończy. Następny tekst to jest tekst blogera Marak7873, Kometa Haleja, fakty i mity. tekst jest o tyle ciekawy, że podaje dane dotyczące komety Haleja i mówi konkretnie o tym, że właściwie nie wiadomo, skąd kometa Haleja się w ogóle wzięła. Bo gdyby przyjąć założenie, że kometa Haleja obiegała w ten sam sposób, co teraz Słońce, no to wyjdzie nam absurd naukowy, bo musiałaby wpływać na orbity planet, bo byłaby w pewnym momencie taka masywna. A wiadomo, że tak raczej nie było, więc no skąd się wzięła? Wymyślono ją, żeby to usprawiedliwić, jakiś tam obłok Oorta, z którego pochodzą komety, natomiast na istnienie tego obłoku Oorta nie ma najmniejszych dowodów w tej chwili. Są dowody jakieś tam pośrednie i tak dalej, natomiast bezpośrednich dowodów nie ma. I o tym jest ten tekst mniej więcej. Takie wyjaśnienie bloger podał w komentarzach, jak go pytano o to. Następny tekst, którym chciałbym polecić uwadze, to jest tekst niezawodnego blogera Grzegorza Wszołka. Trzeba nadmienić, że Grzegorz Wszołek jest blogerem prawicowym, ale jakimś specjalnym zwolennikiem PiSu nie jest, tylko podchodzi raczej do tego ostrożnie. Pamiętam, kiedy było rozejście się PJN-u z PiS-em, to skłaniał się raczej do usprawiedliwiania postępowania PJN. Ja osobiście byłem wysoce krytyczny wobec postępowania secesjonistów. Natomiast wracając do tekstu, tekst jest na Salonie 24 i nazywa się O apel o rozwagę również do mecenasa Rogalskiego. I tu może zacytuję. Trudno polemizować z teoriami o dwóch miejscach katastrofy, pewnym dobijaniu rannych, aranżacji miejsca tragedii, transporcie zwłok, tysięcy fragmentów z jednego na drugie miejsce w ciągu 10 minut. Dziennikarze, którzy wchodzą w tego typu dywagacje, próbują wyolbrzymiać problem teorii spiskowych, nie zauważając też, że takowymi były wrzutki na temat kłótni generała Błasika z kapitanem Protasiukiem przed wylotem, czy naciski świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. To plotki kolportowane przez drugą stronę są bardziej szkodliwe dla wyjaśnienia przyczyn tragedii, bowiem to ona dzierży dziś w Polsce władzę. I o tym właśnie jest ten tekst. Bloger Grzegorz Wszołek właśnie pisze o właśnie takim zjawisku, że nadmiernie się zajmują media różnymi tam teoriami spiskowymi, które ktoś tam, gdzieś tam, komuś tam powiedział, ktoś napisał, ktoś tam się z tym zgodził, a ktoś nie, ale ogólnie jakiegoś wielkiego uznania te teoryki po prostu nie mają. I ktoś tam tylko gdzieś tam je powtarza i wyolbrzymia się, robi sobie z tego problem. W zasadzie nie wiadomo dlaczego. Przypisuje się wszystkim zwolennikom PiS właśnie przychylność z takim teoriom. Tymczasem Jarosław Kaczyński przecież ani razu nie powiedział, że na pewno dokonano zamachu. Jarosław Kaczyński tylko powiedział, że wykluczyć tego nie można. A to jest chyba coś innego. I też było tak, że przecież Jarosław Kaczyński do teorii właśnie spiskowych, tych właśnie wymienionych tutaj przez Grzegorza Wszołka, odniósł się bardzo krytycznie. No. Ale o tym już się nie pamięta. Może zacytuję Grzegorza Wszołka. Opinia publiczna nie zajmuje się wynikami eksperymentu Komisji Millera. Do dziś nie zanegował doniesień naszego dziennika. Do dziś nikt nie zanegował doniesień naszego dziennika, które kategorycznie przeczą o winie załogi. Wojskowi wykluczają na dzień dzisiejszy naciski na pilotów. Nawet upokarzająca dla prokuratury prośba o notę dyplomatyczną rządu do Rosji zostanie przykryta helem Rogalskiego. I tu właśnie jest też apel Grzegorza Wszołka o to, żeby pewni ludzie z prawicy też, tak jak mecenas Rogalski, żeby pewni ludzie powściągnęli się właśnie w głoszeniu publicznym takich rzeczy, bo no właśnie, jak jakiś tam bloger gdzieś tam coś tam napisze, to powiedzmy to jeszcze nie ten, ale jak pan mecenas Rogalski mówi o tym, że kurczę, że uzasadnia, że uzasadnianie dla ekskumacji zwłok to jest to, że można było, mogło dojść do użycia helu, żeby spowodować mgłę. No to kurczę, faktycznie pan Rogalski mógł po prostu zapytać kogoś kompetentnego, dowiedzieć się, jak to wygląda. A wygląda tak, że taniej by było użyć ciekłego azotu albo wręcz suchego lodu. A użycie helu to byłby absurd ekonomiczny. Chociaż wiadomo, że no, może ekonomia, jeśli chodzi o Rosję, to nie jest akurat rzecz, którą Rosja się tak straszliwie kieruje. No ale niemniej jednak, łatwo to jest rozśmieszyć. Tylko pan Rogalski działa na niekorzyść ludzi, którzy chcą po prostu poznać prawdę. A może tak o to mu właśnie chodziło, nie wiem. Następny tekst to jest tekst łażącego Łazarza na dużym ekranie. Łażący Łazarz napisał tekst, który pod tytułem "Jedna opozycja to za mało, by wygrać". No właśnie, tu może zacytuję znowu. Forsuje się opinię, że opozycją nie jest, jest nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale też SLD z Napieralskim i PJN z Bylekim, Kruzik z Pąckiem i Kamiąckiem, Balcerowicz za swym rowem oraz Palikot ze swymi kotami. To zwyczajnie nieprawda. Opozycja dzisiaj jest jedna. Jest nią partia Jarosława Kaczyńskiego, reszta to konsumenci torciku pichconego przez polskiego Donalda, z których każdy na swoim odcinku robi wszystko, by prawdziwa opozycja nie doszła do władzy. Mamy więc festiwal opluwania PiSu, w którym się prześcigają wszyscy udawani opozycjoniści. Poznać można i także po pakcie nieagresji EO w stosunku do siebie na tle walenia w Kaczyńskiego jak Banda. No właśnie. Bloger po pierwsze sprzeciwia się podziałowi na luzackich przeciwników PiS i faszystowskich zwolenników PiS, jak on to określa. Pisze, że ponad połowa elektoratu wprawdzie nie jest zakochana w Jarosławie Kaczyńskim z różnych przyczyn, wizerunkowych i programowych, ale przede wszystkim ma już dość bycia okłamywanym i robionym w konia przez Tuska, Nowaka, Grasia, Sikorskiego, Niesiołowskiego, Napieralskiego, Kalisza czy Pawlaka. Ma już dość ich obrażania ich inteligencji przez Poncyliusza, Palikota albo Schetynę, ma serdecznie dość aroganckiego stawiania ich pod ścianą w stylu "i tak zagłosujecie na nas, bo przecież nie na Kaczora". Większość wyborców, co próbuje się ukryć, nie zagłosuje nie dlatego, że są bierni, ale dlatego, że z ich punktu widzenia wtłacza się ich w partyjniacki wybór mniejszego zła. A jeśli tak, to wolą szopkę olać. Co innego, gdyby dano im okazję pokazania takiego wała jak Polska cała tym wszystkim brylującym i opatrzonym politykom, tym wszystkim listom wyborczym panów prezesów i tym wszystkim celebrytom rządowym przez stworzenie własnych list, własnych struktur i obywatelskiej formacji. No i właśnie o tym jest ten tekst. Gorzący Łażarz właśnie o tym pisze, o tym, o potrzebie stworzenia trzeciej siły, którą PJN w sposób oczywisty nie było w stanie być. No zobaczymy, czy coś z tego urodzi. W każdym razie idea moim zdaniem jest warta zapoznania się z nią. Tekst jest no można powiedzieć w dużej części słuszny. Następny tekst blogera Free Your Mind na Salonie 24. Tekst pod tytułem "Dwie akcje ratunkowe". I bloger pisze o zeznaniach Ignatienkowej. Między innymi jest taki szczegół, że pisze o ilości ciał. Cytuję: "Problem bowiem tkwi w tym, że Ignatienkowa twierdzi, że iż nie widziała żadnych całych ciał, tylko zdefragmentowane szczątki. To bardzo trudno opisać komuś, kto tam nie był. To nie były zwłoki, tylko fragmenty ciał, krew, wnętrzności. Biegaliśmy między tym wszystkim i próbowaliśmy znaleźć chociaż jakieś ciało w całości". Za chwilę zaś dodaje: "Nie szukaliśmy ciał, to śledczy byli od tego, nas przy tym nie było". I pojawia się, no właśnie, zasadniczy dylemat. Czy w końcu biegali między tymi ciałami i szukali, czy może nie szukali ciał, bo to śledczy od tego byli. I to z takich właśnie drobnych nieścisłości w Realmindzie dopatruje całkiem sporo, więc osoby zainteresowane właśnie takimi rzeczami w związku z katastrofą smoleńską dobrze by było, polecam im ten tekst, żeby się z nim zapoznały, bo jest pouczający w tej kwestii konkretnej. Dalej mamy blog Roberta Mazurka, a na nim wpis Baton Papieski. Pan Robert Mazurek pisze o tym, jak Gazeta Wyborcza opisywała zwolenników Jana Pawła II, pokolenie JP2, jak to się mówi. I cytuję: znęcanie się nad występującymi w artykule młodymi ludźmi sensu nie ma, ale zadumać się można, na przykład nad Marzeną z Jeleniej Góry, którą razi najeżdżanie na księży czy jedzenie batonów w Wielki Post, ale już nie aborcja czy in vitro. Ktoś to sumienie pani Marzenie ukształtował, ktoś mógłby więc spróbować jej wytłumaczyć, że jednak czym innym jest aborcja, a czym innym antykoncepcja czy wsuwanie słodyczy. I wpis, jak przystało na pana Roberta Mazurka, jest krótki, tematyczny. Następny tekst, już bardzo, bardzo długi, to jest tekst Rafała Ziemkiewicza. Jak przystało na tego właśnie publicystę, dosyć ostry tekst, który traktuje o tym, co pan Tomasz Lis powiedział ostatnio. Namawiał do śmiania się z opozycyjnych dziennikarzy, z opozycyjnych polityków, zwolenników opozycji i tak dalej. I wskazuje pan Ziemkiewicz, że z rządu można i trzeba też się śmiać. Otóż pana premiera Donalda Tuska określa on jako premiera kłamczuszka, który publicznie twierdzi, że taki czy inny dokument istnieje, a tydzień później jego własna kancelaria odpowiada oficjalnie na piśmie, że nie istnieje i nigdy nie istniał. Z kolei Osikorski pisze, że przez pół roku wiedział, że jest problem z pamiątkową tablicą, ale bał się o tym porozmawiać z Rosjanami. Pewnie, żeby go nie opierniczyli. Boi się o tym powiedzieć własnym szefom i prezydentowi, żeby się nie zdenerwowali, i w ogóle boi się zrobić cokolwiek, bo jak sam potem tłumaczy, długo Kaczyński nie nazwał zdrajcą. Następnie o Hołdysie napisał, że to jest człowiek, który z zawodu jest byłym i który niczego nie rozumie, że nazywając publicznie kogoś ordynarnym słowem nie mówi niczego o tym, kogo nazywa, ale wyłącznie o sobie samym. O panie Tomaszu, panu Tomaszu Lisie pisze bardzo ciekawą informację. Otóż pisze, że można zajrzeć w branżowych serwisach do tabelki z audytu w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, jak od czasu przejęcia Wprost z miesiąca na miesiąc coraz bardziej intensywnie pompował oficjalne wyniki rozpowszechniania. W październiku i listopadzie 2010, jak z niej wynika, podawano wyniki zawyżane o 15 900 egzemplarzy. Ciekawe jak dalej. Tak sobie znakomicie radzący z mamieniem reklamodawców wydawca tygodnika ma już też na koncie grzywnę nałożoną niedawno przez Komisję Nadzoru Finansowego za podawanie fałszywych wyników finansowych wydającej tygodnik spółki. I może na zakończenie, dosyć tekst o tyle ciekawy, że na jego przykładzie pokażę, jak czytać teksty znalezione w internecie, czego właśnie, w jaki sposób sprawdzać, czy one są prawidłowe. Otóż bloger Lukas Master, znany już wcześniej państwu, bo mówiłem o nim, o jego innym tekście, tym razem się nie popisał, napisał tekst o zalety elektrowni atomowych kolejno. I w tym tekście napisał bloger, cytuję: jednym z produktów ubocznych przetwarzania paliwa jądrowego jest zubożony uran. To jeden z najtwardszych znanych metali. Jednym z jego cywilnych zastosowań są pojemniki na materiały promieniotwórcze. Ma też, co istotne na potrzeby niniejszego tekstu, bardzo konkretne zastosowania wojskowe. Te zastosowania wojskowe zubożonego uranu to są uranowe pociski oraz pancerze uranowe. Notabene bloger zapomniał wspomnieć, że są poważne wątpliwości co do wpływu tych pocisków i tych pancerzy na zdrowie żołnierzy. To jest raz. Ale i to jest całkiem oczywiste w końcu, to jest uran. ale w jaki sposób możemy to zweryfikować? Otóż patrzymy komentarze, patrzymy, co komentujący piszą. Zazwyczaj, jeżeli ktoś napisze jakąś bzdurę, to któryś z komentujących mu ją wytknie. I to, tak jest właśnie w tym przypadku. Jest komentarz pana 3 i 4, który brzmi tak. Pański tekst jest na poziomie meritum lobbystów atomowych. Nikt o zdrowych zmysłach nie buduje pancerzy uranowych z promieniotwórczych odpadów z elektrowni atomowych. Nigdy z nich nie uzyska się tak czystego promieniotwórcza uranu, jaki wydobywa się z kopalni. Byłby to poza tym absurd ekonomiczny. Każde państwo ma rynkowy dostęp do uranu naturalnego pochodzącego z kopalni, a nie z elektrowni atomowej. Jeszcze niedawno osoby fizyczne w Polsce w celach naukowych, dydaktycznych, kolekcjonerskich mogły kupować przez internet choćby w Czechach próbki uranu. I to z takiego uranu buduje się pancerze i amunicję. Sugerowanie, że robi się to z odpadów elektrowni atomowych, jest wyjątkowo bezczelne. To plutyn rafinuje się z odpadów w mało efektywnym i wyjątkowo kosztownym procesie. Czy ma pan swoich czytelników za idiotów? I żeby rozstrzygnąć, czy kto tu ma rację, czy ten komentator, czy może bloger, może faktycznie tak jest, jak bloger pisze, to zajrzałem do Wikipedii pod hasło zubożony uran. I liczyłem na to, że czegoś się tam dowiem i nie przeliczyłem się. Otóż pisze tam tak. Uran naturalny zawiera 99,27% izotopu 238, 0,72% izotopu 235 i 55,1% izotopu 234. Uran wykorzystywany do rozszczepiania w reaktorach jądrowych i broni jądrowej musi zawierać większe ilości izotopu 235. By to uzyskać, przeprowadza się rozdzielanie izotopów uranu. Bocznym produktem wzbogacenia jest uran zubożony, zawierający mniej izotopu 235 i izotopu 234 niż w naturalnym uranie. No, czyli właśnie. A poza tym w innym komentarzu jest informacja, że uran nie jest twardy, tylko uran ma dużą masę. Czyli po prostu, jeżeli jest pocisk z rdzeniem uranowym, to ten rdzeń przy niewielkiej powierzchni uderzenia ma bardzo dużą masę, czyli po prostu jest skuteczniejszy na typy pancerzy, które właśnie wymagają pocisku kinetycznego, bo są też pancerze reaktywne, które to są pancerze reaktywne, które są odporne na pociski kumulacyjne. No, to jest jedna kwestia, o której bloger nie wspomniał. Druga kwestia, o której bloger nie wspomniał, to jest właśnie to, że uran zubożony nie jest produkowany z odpadów promieniotwórczych, tylko jest proces rozdzielania izotopów uranu i trzeba przyznać, trzeba przytoczyć za Wikipedią oczywiście, że w procesie pozyskiwania 1 kg wzbogaconego uranu powstaje mniej więcej 10 kg zubożonego uranu, więc tych odpadów jest dużo. No więc tak jak napisał 3 i 4, absurdem ekonomicznym byłoby uzyskiwanie zubożonego uranu z promieniotwórczych odpadów. No po prostu nie ma po co się w to bawić. No i mamy. I tekst leży całkowicie i na obie upadki. I właśnie w taki sposób sobie analizując te teksty można dojść do takich rzeczy i można się upewnić, że tekst jest napisany rzetelnie, że te informacje, które są w nim podane, są prawidłowe. No to już wszystkie teksty, które ja przygotowałem na dzisiaj. I no do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.